Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to już 144. odcinek Godziny Szumu. Dzisiaj w studiu siedzi ze mną znowuż malarz. Miałam już niedawno rozmowę o malarstwie, ale zupełnie innym malarstwie. A teraz o swojej twórczości opowie mi Adam Kozicki.
Dzień dobry.
Witam cię, Adamie. Rozmowa będzie się toczyć wokół wystawy Kolega pyta, która otworzyła się 27 czerwca w Galerii Bielskiej BWA. I potrwa do 24 sierpnia tego roku, więc zapraszam wszystkich do wycieczki na Górny?
Dolny? To jest Górny.
Górny Śląsk. Żeby sobie tą wystawę obejrzeć, jest to wystawa taka zwycięska, jako nagroda za to, że byłeś laureatem jednym z kilku, zdaje się, dwóch,
tak, trzech? Tam trzy osoby były ex aequo, pierwsze miejsce zajęły.
Ale to jest świetny pomysł, żeby tak generować tych laureatów i później program galerii jest zapewniony na cały następny rok.
Ale tam była dyskusja później po tej wygranej i tam wypowiadali się między innymi jacyś kupcy, to że podejrzewam, że w swoim imieniu, a nie w imieniu jakiegoś zrzeszenia wszystkich kupców na całym świecie, którzy właśnie byli rozczarowani, ponieważ przez to, że trzy osoby zajęły pierwsze miejsce, to nie wiedzieli już kogo kupić.
Dramat kupców. Boże, ja bym chciała mieć takie problemy w życiu. Kogo kupić?
Prawda? Ja też.
No i co? Jakby było jakieś taki konsens, jakby rozwiązanie, kogo kupić?
No nie, wiesz co, chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżeli była odpowiedź, to nie w trakcie tej całej dyskusji. Na tej dyskusji byli to zwolennicy tradycji, że co to ma być, tam nie wiem, kilka dekad tego konkursu i to zawsze było wiadomo, że pierwsze miejsce. No ale no, chyba mi się to właśnie podoba, dlatego że w końcu coś trochę w innym duchu, nie? Bo wcześniej to po prostu zwycięzca zgarniał wszystko. Tutaj mamy wprawdzie trzech zwycięzców, więc to jest tylko taki mały kroczek, ale...
Ale wiesz, no na przykład jak masz trzech zwycięzców, bo mnie często ten zwycięzca nie satysfakcjonował. Myślałem, ktoś wygrał, nie jestem zadowolony. A teraz mam trzy osoby, które zwyciężyły i mogę sobie wybrać, z jakiego powodu się cieszę, a resztę na przykład ignoruję.
To jeszcze lepiej na wystawie Geperta, bo wtedy to 7 osób zajęło ex aequo pierwsze miejsce, jak ja tam byłem.
Ale można było, jakby zawsze ktoś jest takiego, że o, dostał nagrodę, wygrał, cieszę się.
Wydaje mi się, że zaraz zatoczymy koło i stwierdzimy, że po prostu niepotrzebne są nam te konkursy i to chyba nie będzie zła konkluzja.
No nie no, jakby ja właśnie chciałam się ciebie spytać o to, co ci ten konkurs dał poza wystawą. Czy masz takie jakieś odczuwalne, wygrałem, jestem laureatem, zgłaszają się do mnie kupcy, albo zwiększone zainteresowanie osób kuratorskich?
No właśnie, nie wiem, dla ciebie to może jest takie oczywiste, ale chyba dla wielu kupców to nie jest... A słuchaczy Godziny Szumu, może nie być oczywiste, że ta uwaga wokół artysty to jest bardzo chwilowa. I to właściwie to, jeżeli jest wystawa, nawet wystawa indywidualna, tak jak teraz w Bielsku, no to zazwyczaj to jest właśnie tam parę dni do tygodnia właśnie uwagi. Tak samo właśnie z tym konkursem było, że tam parę dni do tygodnia właśnie tej uwagi, a później jest cisza.
Czyli teraz jesteś w stanie ciszy, czy jeszcze coś nie no, tam się buzuje?
No właśnie buzuje, no bo dlatego tutaj właśnie jestem. Ale 2 tygodnie minął i znowu będzie tak jak przez większość czasu, czyli będę siedział sam w mieszkanku po prostu i w mojej jaskini, gdzie jest mi najlepiej. I nikt nie będzie o mnie myślał wtedy.
O, my w sumie zawsze myślimy, aczkolwiek nie zawsze cokolwiek z tym robimy. Z tym myśleniem czasem kończy się na tym.
Tak, ale tak chciałam tylko może tak domknąć ten wątek, że faktycznie jest jakieś takie przekonanie, że tutaj coś ważnego się takiego dzieje, jak wystawa, albo jakieś, nie wiem, wydarzenie polityczne, że tutaj komuś to podbije jakoś tak na stałe, jakieś tam punkty widzialności i tak dalej. Ale tak wcale nie jest. To jest tylko chwilowe. I tak samo było po tym konkursie, że przez chwilę ci kupcy faktycznie się zwracali, no bo wokół takich konkursów, nie mam wrażenie, że dużo takich spekulantów po prostu krąży, którzy nie potrafią jakoś może sami podjąć decyzji. No i wtedy właśnie nakupują się tych pierwszych miejsc, no i później nie wiedzą, co robić.
No to w takim razie przejdźmy może już do wystawy. Na niej chyba pokazujesz całkiem sporo prac i zastanawiam się, czy mógłbyś nam trochę przybliżyć, co w zasadzie na tej wystawie pokazujesz? Z tego, co można się dowiedzieć z takich materiałów prasowych, no to ważny jest właśnie ten kolega. I od razu się rodzi pytanie, kim ten kolega jest i o co on w zasadzie pyta.
No dobrze, więc kuratorka wystawy, Katarzyna Piskusz, którą serdecznie pozdrawiam, wymyśliła, żeby tę wystawę podzielić na trzy części. Ona sobie to tak trochę właśnie wyobrażała taką konstrukcję, trochę taką jak materiałuszka. Czyli, że, bo ta sala też jest tak skonstruowana, że ona tak zaczyna się, jest taka hiperwysoka i po prostu ten sufit tak schodkowo po prostu schodzi coraz niżej i niżej. I tak samo jest na tej wystawie, że zaczyna się od takich tematów najbardziej, nazwijmy to, ogólnokrajowych, takich jak policja, moja historia z policją, ale no moja historia z policją nie jest historią wyjątkową, bo ona się dzieje po prostu codziennie. Jest tam w drugiej części ta seria, którą poświęciłem sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. No a trzecia dotyczy właśnie tego, co jest najbardziej takie prywatne, ponieważ od dłuższego czasu po prostu jestem w psychoterapii. No i tak też i ta historia z policją, która mnie tak, no szczerze mówiąc, tak straumatyzowała, ale też właśnie ten temat graniczny, tak mnie totalnie to przeorało po prostu psychicznie, że tak po prostu musiałem się po prostu odciąć od tych wszystkich politycznych tematów. To czy to odcięcie i tak się nie wydarzyło w pełni, ale no tak po prostu na ile tylko mogę się tak spróbować zdystansować. No i się zajmowałem właśnie jakąś taką swoją podbudową, więc ta ostatnia część losów, chyba właśnie takie moje pierwsze kroki tego, żeby właśnie trochę ująć to no z jednej strony może trochę tak jak nerwica działa w moim życiu, no bo ja mam nerwicę, albo jak ktoś woli, no to mam zaburzenie tam depresyjno-lękowe. No i jak, w jaki sposób to wpływa po prostu na to, jak odbieram rzeczywistość. No i oczywiście to się też odzwierciedla na tej wystawie, no, w tych obrazach, które maluję. Bo ja jestem bardzo mocno wyczulony po prostu na wszystko to, co jest obskurne. Ta obskurność właśnie próbuję jakoś ją samą w sobie, nie wiem, czy badać to dobre słowo, ale jakoś jej przyjrzeć, to ona sama w sobie ma dla mnie coś takiego gorzkiego i słodkiego zarazem i próbuję to no, jakoś zrozumieć lepiej. No, ale faktycznie jest tak, że to, co jest właśnie takiego negatywnego w rzeczywistości, od razu wzbudza jakieś takie moje zaufanie, bo mam jakieś takie przekonanie, że jak patrzę na coś takiego ładnego, po prostu słodkiego, to od razu, no nie wiem, tak zakładam, to jest po prostu jakieś takie moje zaburzenie poznawcze. Zakładam, że po prostu to coś się zakrywa, coś takiego przykrego, co faktycznie jest w tej rzeczywistości. I o co chodzi z kolegą? No, figura kolegi jest bardzo fajna, ponieważ zarówno właśnie kolegę można wykorzystać do tego, żeby samemu zadać jakieś pytanie i po prostu z tym nie wyskakiwać, ale to nie jest tak jednoznaczne w przypadku tej wystawy, ponieważ to by było takie no chyba zbyt proste dla widzów, gdyby to było tak, a okej, dobra, to tam wszystko to po prostu to jest o nim, to są po prostu jakieś tam jego historie, czy tam jakieś rzeczy, które sam po prostu przynosi, a ten kolega to jest po prostu jakaś taka zasłona, którą stosuje. No na szczęście to tam jakoś wymieszałem z prawdziwymi kolegami, którzy do mnie się pojawiali. Nie mówię w taki jednoznaczny sposób, który obraz powstał jakby przez jakąś moją osobistą historię, który właśnie przez mojego kolegę. I co z tymi kolegami jeszcze? No, kolega jest na pewno istotny dla tej części poświęconej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, ponieważ mam kolegę, który od samego początku tam po prostu jeździł. Od samego początku, zanim tam w ogóle media się zainteresowały. I on był właśnie pierwszą osobą, która mi właśnie ten temat przyniósł. Kolega też się pojawia na takim obrazie, który jest tam dywan, ten kolega leży na tym dywanie. Też jak pojedziecie, drodzy słuchacze, na tę wystawę, to też ten obraz jest pokazywany na takim wiszącym dywanie. Więc...
Obraz wisi na dywanie?
Tak. Są tam właśnie dywany. I kurczę. Właśnie to jest chyba coś takiego, co się udało, ponieważ... Nie wiem, dywan jako taka część ekspozycji wydaje mi się mocno ryzykowny, tak jak, nie wiem, malowanie wilka, który wyje do księżyca. Po prostu bardzo łatwo jest tutaj po prostu zrobić coś takiego cringe'owego, ale właśnie w tym wypadku to jakoś świetnie wyszło. Właśnie są takie trzy dywany, które właśnie dzielą właśnie tę przestrzeń właśnie na te trzy takie obszary, właśnie takie od najogólniejszego do największego zgłębiania się.
No dobrze, czy ty chcesz, możesz opowiadać o tej historii z policją? No bo to jest ważny wątek, ta policja u ciebie się pojawia. Wiadomo, że to są jakieś twoje osobiste doświadczenia. Natomiast no pytanie, na ile ty chcesz jakby opowiadać, czy możesz opowiedzieć jakoś, o co chodzi? Co się w zasadzie wydarzyło z tą policją w twoim życiu?
Mogę opowiedzieć. Zresztą no, robię to, no bo zmaterializowałem tą krzywdę w postaci właśnie tych obrazów, które już parę razy pokazywałem publicznie. Opowiem jakoś ogólnie, bo mnie to za każdym razem jakoś tak zużywa emocjonalnie, a chciałbym jakoś dotrwać do końca tej rozmowy.
No tak, jeszcze 47 minut.
Dokładnie, ale... Powiem tyle, że no tak jak sąd to już stwierdził, zostałem zatrzymany nielegalnie, niezasadnie, nieprawidłowo. I to było w trakcie takiego spotkania solidarnościowego. Po prostu mój kolega został, no właśnie kolega, został aresztowany 2 dni wcześniej. I spotkałem się właśnie ze znajomymi pod sądem, bo strasznie się o niego martwiliśmy i strasznie chcieliśmy go zobaczyć, chociaż tak na chwilę, no i żeby poczuł, że po prostu nie jest sam w tej sytuacji. No i była ogłoszona przerwa w trakcie posiedzenia, w którym sąd decydował, czy ten mój kolega powinien dostać areszt tymczasowy, czy nie. No i poszliśmy obok do kawiarni, no i właśnie tam w kawiarni już tam zauważyliśmy, że po prostu stali policjanci przed tą kawiarnią i się przyglądali. No i wtedy się jeszcze śmieliśmy wszyscy, no bo śmieliśmy się z tego, że nie wiem, że uważają nas za jakieś, nie wiem, zagrożenie, że kim my to w ogóle jesteśmy w ich oczach i tak dalej. No okazało się, że oni obserwują mnie dokładnie. Jak tam wyszedłem właśnie z tej kawiarni, to podeszło 2 nieumundurowanych mężczyzn, którzy zapytali się mnie, czy nazywam się tak i tak. Poprosili, żebym pokazał tam dowód, no i poprosili mnie, żebym poszedł na bok. No i ja tam się pytałem, o co chodzi, jaka jest sprawa. No i 7 razy tak pytałem, no i to, co słyszałem, no to, że dowiem się w swoim czasie. No właśnie, no. Wtedy wiedziałem, ale teraz wiem jeszcze lepiej, że no, to było po prostu nielegalne. No, policja musi po prostu powiedzieć, jaki jest powód, jak się pokazuje dowód. I oni... Pytałem się nawet, czy jestem zatrzymany. Mówili, że nie, ale mimo tego, że nie byłem zatrzymany, to też nie mogłem fizycznie opuścić tego miejsca, ponieważ nagle ta 2 policjantów no, jakoś się rozmnożyło i tych policjantów zrobiło się 6-7, którzy mnie okrążyli z każdej strony i no, nie mogłem wyjść z tego miejsca. No i co? No i później zabrali mnie na komisariat, no i dopiero na komisariacie powiedzieli mi, że jestem zatrzymany, kazali mi właśnie oddać wszystkie rzeczy, no i powiedzieli mi, że jestem oskarżony.
A o co byłeś oskarżony?
Tego nie chcę mówić. Znaczy, mogę powiedzieć tak ogólnie, że no, mój prawnik mówi, że, no, że polityczna sprawa po prostu. Ale nie chcę wchodzić jakoś w szczegóły i też nie jestem pewny, czy mogę wchodzić w szczegóły na tym etapie, ponieważ sprawa cały czas trwa. Bo ten stan oskarżenia, który był, nie wiem, 3 lata temu, no to 3,5. No to ja od 3,5 roku czekam cały czas na pierwszy termin. Ale cały czas jestem oskarżony.
Jezu.
No, więc... No ja właśnie na tej wystawie, tam jest pokazanych parę takich obrazów, które powstały jako takie, takie klisze właśnie z tego całego procesu zatrzymania. Jest tam pokazany na przykład taki obraz, gdzie są takie, nie wiem, 4 palce wyciągnięte, jest takie, dużo takich żółci gdzieś tam w tle są policjanci, no to właśnie to jest taka scena z tak zwanego pokoju dla osób zatrzymanych, potocznie dołek, no i tam były drzwiczki, które cały czas się otwierały od toalety, więc żeby jakoś skorzystać z tej toalety i mieć trochę prywatności, to musiałem te drzwiczki przetrzymywać, a to były takie drzwiczki trochę jak w takich filmach amerykańskich, w westernach, jak się wchodzi do salonu. One tylko zakrywały to najbardziej prywatną część, ale cały czas tam byłem po prostu obserwowany. No i ja jakoś na tym dołku na szczęście no nie spędziłem długo, to czy no spędziłem maks jak tylko mogłem, 48 godzin, ale po wyjściu to ja miałem takie wrażenie, że 2 tygodnie tam przebywam i strasznie się dziwiłem ludziom, którzy byli w stanie po prostu tak chodzić sobie po prostu swobodnie po chodniku, bo jakoś przez te 48 godzin to mi się jakoś tak totalnie jakoś wryło w głowę, że każdy mój ruch jest monitorowany. Gdziekolwiek chcę się poruszać, to przede mną jest policjant i za mną jest policjant. Cokolwiek robię, to oni po prostu na to patrzą i nie mogę decydować, co ja robię. No tak, to moje zatrzymanie się skończyło szczęśliwie, to czy oni chcieli mi dać areszt tymczasowy i im się to na szczęście nie udało, bo to czy na szczęście nie na szczęście, bo ja się bardzo źle czułem w trakcie tego zatrzymania, bo ja wtedy przyjmowałem lekarstwa. No po prostu na to moją nerwicę. No i oni odmawiali mi tych lekarstw. Ja tam właśnie komunikowałem, że jestem w trakcie leczenia farmakologicznego i oni to zignorowali. No i po prostu, no jak to zazwyczaj w takich lekach, nie można tego tak po prostu odstawiać, bo są bardzo silne takie efekty po prostu uboczne. No i tak samo było ze mną. Po prostu nie mogłem spać, nie mogłem jakoś, nie wiem, w spokoju myśleć, po prostu ta moja głowa tak strasznie huczała. I mnie to mega przeorało. No i w takim stanie zawieźli mnie do prokuratury, gdzie miałem tam właśnie przesłuchanie. No i no to przesłuchanie to tam było przerwane, bo się po prostu bardzo słabo czułem fizycznie. No i jak była przerwa, to jedno, tam wróciłem, no i po tym przesłuchaniu to się czułem tak źle, że ten prokurator stwierdził, że tam wezwie tą karetkę. I to okazało się trochę fartowne, dlatego że tego samego dnia dyżur w sądzie miała mieć ta sama sędzina, która dała areszt tymczasowy temu mojemu koledze. A oni właśnie mieli taki zamiar, żeby tego samego dnia po przesłuchaniu prokuratora wysłać mi jeszcze do sądu. Bo on już właśnie wylosuje się ta sędzina, która wcześniej przyklepała ten areszt mojemu koledze. Więc tutaj właśnie fart był taki, że przez to, że się czułem tak po prostu źle, no to tak długo to wszystko trwało, że już sąd nie pracował. Po prostu. No a następnego dnia zawieźli mnie do sądu, no i tam właśnie mojemu prawnikowi udało się przekonać sąd, że areszt tymczasowy jest w ogóle właśnie bez sensu i że w ogóle to jest dla mnie obraźliwe. Tam jeszcze był drugi obrońca, który właśnie przekonywał sąd. To czy po prostu on trochę wszedł w rolę takiego profesora, bo z tego co wiem, on tam kiedyś był wykładowcą prawa, no i on tak właśnie trochę właśnie tak pouczył tego prokuratora, że no właśnie tutaj nie zrobił tego, on tutaj oskarża mnie o to, tutaj właśnie w aktach w ogóle nie mamy żadnych dowodów na to i tak dalej, po prostu robi taką wielką wilczankę. Prokurator w ogóle się nie odezwał w trakcie tego posiedzenia. Ja po prostu siedziałem w tych kajdankach na tej sali sądowej, tutaj po lewej policjant, po prawej policjantka. No i czekałem. No i w pewnym momencie została ogłoszona przerwa, wróciliśmy na salę, ja cały czas w tych kajdankach, no i ta sędzina, sędzia, bo mnie tam ktoś pouczył, że sędzina to żona sędziego, więc sędzia czytała wyrok i słucham. No i tak, nie, na początku to brzmiało tak groźnie, ale popatrzyłem na mojego prawnika i on taki gest ręką wykonał uspokajający. Czyta, no i w końcu mówi, że w związku z tym sąd postanawia oddalić wniosek prokuratury o udzielenie aresztu tymczasowego i czyta tak dalej i tak dalej. Ja zastanawiałem się, czy ja dobrze usłyszałem. No ale popatrzyłem na mojego prawnika i on wykonał taki gest zwycięstwa, no i wtedy no, się bardzo wzruszyłem. I widziałem, że policjanci obok mnie są tacy zszokowani. No i ta sędzia jeszcze czytała dalej to postanowienie. No i trochę minut minęło, ale w końcu policjant po mojej lewej zaczął tam grzebać przy kieszeni, tak bawić się kluczykiem i w końcu powiedział, pan da tej kajdanki. No i dałem mu, rozpiął mi i mogłem je tak po prostu te ręce odchylić od siebie i strasznie mi się płakać chciało ze wzruszenia, że to piekło się kończy. No więc no później no były oczywiście takie reperkusje, bo szybko się okazało, że nie jestem w stanie przebywać na ulicy, bo ulica przypominała mi miejsce, w którym zostałem zatrzymany. I po prostu za każdym razem, jak widziałem dwójkę normalnie ubranych mężczyzn, to wtedy dostawałem ataku paniki, bo wydawało mi się, że ci policjanci... No właśnie, wydawało mi się, że to będą policjanci. I dostawałem lęku, albo jak jechałem jakimś Uberem, bo się bałem się bardzo przestrzeni publicznej, więc przez jakiś czas unikałem, jak tylko mogę, nawet środków transportu publicznego. To też dostawałem jakiejś takiej paranoi, że może to jest tak naprawdę jakiś policjant i zaraz mnie wywiezie na komisariat i to piekło się powtórzy. No teraz jest lepiej. Teraz jest lepiej, bo no już nie dostaję ataku paniki, jak widzę tam jakichś losowych ludzi na ulicy. Obecność policji mnie stresuje do dzisiaj, ale właśnie to już nie jest taki paniczny. Po prostu jestem taki zestresowany, więc jest progres. Ale no właśnie o tym doświadczeniu, o tej przemocy, jaką policja stosuje i jestem przekonany i wiem z jakichś danych różnych organizacji, którzy zajmują się monitorowaniem działań Policji i wymiaru sprawiedliwości. Wiem, że moja historia też nie jest jakoś bardzo wyjątkowa. No i po prostu postanowiłem o tym powiedzieć.
No tak, ale opowiadasz też o tym w taki, mam poczucie, bardzo indywidualistyczny sposób. Czy wyobrażam sobie tę historię zupełnie inaczej namalowaną? Na przykład jakoś tak realistycznie, nie wiem, albo jakaś, nie wiem, stylowa typu grupy wprost. Natomiast ty masz no trochę taką taki swój, te obrazy. Właśnie zastanawiałam się, jak je nazwać, no bo one są dziwne. Na swój sposób taka aura, powiedzmy, właśnie jakiegoś koszmaru nam się otwiera, jak patrzymy na twoje obrazy. Czy to o policji, czy o granicy. Takie te postaci, one przypominają trochę jakieś zombiaki. I całe te scenerie to trochę takie jakieś, nie wiem, The Last of Us, czy coś w tym stylu. Nie wiem, może musisz mi tutaj, wiesz, jakoś może to własnymi słowami opisać. I też ta perspektywa, którą stosujesz, ona jest no w jakiś sposób zniekształcona. Że to nie jest ta klasyczna, linearna, tam zbieżna, która taka jest uspokajająca i nam wszystko porządkuje.
No dobra. Tam często w tych moich obrazach są takie wygięcie na przykład. Ja nabieram się z tego, że na przykład po tym zatrzymaniu uświadomiłem sobie, że te sceny, które ja widziałem, że ja widziałem tak jakby dużo bardziej horyzontalnie niż mam zazwyczaj. No i tam dopiero mi kolega to wyjaśnił, że w wypadku wysokiego stresu uruchamia się coś takiego jak właśnie mocniejsze widzenie właśnie na krawędziach tego spojrzenia. Dlatego miałem jakiś taki ogromny problem z tym, żeby to, co ja widziałem autentycznie, żeby zmieścić po prostu w takim jakimś prostokącie. Więc właśnie to wygięcie, właśnie służyło temu, żeby właśnie też pomieścić to, co tam autentycznie widziałem. Co ja mogę jeszcze powiedzieć o tych obrazach? No one właśnie są takie, obskurne, są właśnie takie, nie wiem, właśnie trochę właśnie takie przegięte właśnie w stronę właśnie jakiegoś takiego, jakiejś takiej obrzydliwości. No właśnie miałaś
taki ekspresjonizm trochę przychodzi mi na myśl.
No i chyba właśnie dlatego, że no ja jestem ofiarą tych moich zaburzeń poznawczych, które posiadam, które właśnie są nastawione na wyłapywanie tego, co negatywne. Ja też tak mam, że serio mam tak, że nawet jakąś taka neutralna sytuacja, bardzo łatwo jest mi to jakoś oczernić w moich oczach. W sensie to doszukuje się po prostu jakiegoś zagrożenia, czegoś takiego stresującego i tak dalej. I chyba dlatego, nie? Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, ale mógłbym
będę
tam
jeszcze... Będę drążyć.
A, no to można drążyć. Tam mogę jeszcze dopowiedzieć, że to takie... Niektórzy mają właśnie takie skojarzenia właśnie z jakimiś gierkami i tak dalej. I wydaje mi się, że nie bez powodu, no bo jednak ta wizualność tych gier była dla mnie mega istotna. No ja po prostu, jak tylko mam okazję i tak było, nie wiem, jak byłem dzieckiem, jak byłem nastolatkiem i tak jak teraz mam, chociażby po tym zatrzymaniu, o którym tyle minut opowiadałem, może nawet za długo, to ja potrzebuję trochę takiego eskapizmu. No i te gierki zawsze do tego się świetnie nadawały, po prostu do tego, żeby się odciąć, więc no podejrzewam, że po prostu przez to, że się tak bardzo mocno tym nakarmiłem, no to tam po prostu wnika w to moje malowanie.
Mhm. Ciekawiło mnie też taki twój jakby proces dochodzenia do tego, co jest teraz. Nauczyłeś się malować na Akademii Warszawskiej. W jakiej byłeś pracowni?
A no właśnie. Byłem u Jarosława Modzelewskiego.
I jak wspominasz ten czas?
Jest co? Bardzo ciepło. To czy... Właśnie o tym niedawno rozmawiałem. Tym razem z koleżanką, nie z kolegą. Właśnie o profesorze, bo też mi się o to zapytała. No i no z profesorem to mamy różne te poglądy polityczne, ale jako wykładowca to był w sumie jeden z lepszych na całej akademii, z jakim miałem do czynienia. Po prostu był świetnym pedagogiem, a to chyba właśnie dlatego, że on posiadał no niestety rzadkie na akademii kompetencje, mianowicie tego, że potrafił totalnie wejść w świat tego studenta, który mógł być to kompletnie różny od tego, w czym on siedzi i potrafił właśnie to poczuć. Jakoś właśnie to zrozumieć i coś tam właśnie nawet dopowiedzieć, albo nawet podpowiedzieć. A druga rzecz, to on potrafił jakoś tak właśnie rozmawiać z studentami i studentkami, że nawet jeżeli tam, nie wiem, obraz był taki kompletnie do zmiany, no to ta studentka czy student czuł taką w sobie dużą ekscytację, niezwiązaną z tym, że kompletnie, nie wiem, tam zły obraz namalował i do wyrzucenia jest, tylko właśnie czuł ekscytację, bo on czuł, że teraz ma strasznie dużo rzeczy, które może zrobić z tym obrazem. I no, jak taka radość po prostu z nadchodzącej podróży. No i przyznam, że no, takiego drugiego pedagoga to na Akademii w Warszawie nie spotkałem.
No to dosyć duża umiejętność powiedzieć komuś, że trzeba przerobić utwór tak, żeby ta osoba się ucieszyła. Z reguły reakcja jest kompletnie odwrotna.
No dokładnie.
Czyli jesteśmy podminowani, tacy, aha, okej. Okay. Aczkolwiek jak się weźmiesz za tą robotę i faktycznie to zrobisz, to czasem jesteś podwójnie zadowolony, że udało się jednak...
No dokładnie. No bo to jest, kurczę, no to jest mega trudne, bo no łatwo zjechać, ale żeby ktoś jeszcze poczuł motywację, no to już wymaga jakiegoś kunsztu faktycznie dydaktycznego.
No dobrze, a dlaczego w ogóle zdecydowałeś się być malarzem? Pójść w tą technikę, no nie wiem, wyobrażam sobie ciebie, że twoje życie mogło być inne. Mógłbyś być na przykład, pójść w aktywizm, robić sztukę taką aktywistyczną, z jakimiś grupami społecznymi. Być taką Janą Szostak, ale w wersji męskiej. Czyli inna sprawa to oczywiście wasze temperamenty, czy się nadajesz na bycie Janą Szostak, ale to może...
Pewnie nie, bo jestem wybitnie introwertyczny i do tego praca malarza jest świetna, no bo praca aktywistyczna i praca społeczna, a nawet no, jakieś inne media, takie jak film, a nawet fotografia, to już wymagają jakiejś współpracy z ludźmi. A przez ten mój introwertyczny temperament, to dla mnie jest mega stresujące. I trudne, bo ja w trakcie studiów to miałem takie właśnie projekty. No przecież mój aneks to było jak studio tatuażu imienia Leszka Balcerowicza. No i tam tatuowałem na ludziach cytaty z jego książki, gdzie on tam wspominał ten okres transformacji. I no, to już się wiązało z pracą z ludźmi. Tym, że muszę ich jakoś znaleźć. Albo że ktoś musi mi, nie wiem, przytrzymać kamerę w trakcie tego tatuowania. No i miałem parę właśnie takich filmowych pomysłów, albo takich performatywnych i mnie to za bardzo zjadało. Chyba dlatego jestem malarzem.
No dobrze. A czy masz jakieś swoich takich malarzy, artystów, których lubisz, którzy byli dla ciebie inspiracją w twojej drodze twórczej i odnajdywaniu własnego stylu?
Jeju, to się zmieniało. Ale tak trochę nawiążę jeszcze do tego twojego poprzedniego pytania o Jarosława Modzelewskiego. Że to nie jest jakieś bardzo nietypowe, ale no w trakcie studiów jest często tak, że po prostu jak się jest w pracowni u kogoś, to chce się malować tak jak ten twój profesor. No i przez jakiś czas byłem w takim mocnym wpływie Modzelewskiego i on był dla mnie istotny. I pewnego dnia poprosiłem go o to czy nie poprosiłem, powiedziałem mu, że kurczę, właśnie czuję za mocno wpływ profesora. No i chciałbym jakoś, ja to wtedy tak metaforycznie określiłem, że tak uśmiercić tego ojca. No bo tak trochę go postrzegałem jako ojciec tego mojego malarstwa, no bo tak mnie wychowuje, tam karmi i tak dalej. No i jego reakcja też była taka świetna, no bo powiedział, że on mi w tym pomoże.
To ciekawe.
Ja mi pomógł w taki sposób, że dał mi do przeczytania tekst. Ja już nie pamiętam, kto napisał ten tekst, ale ten tekst był świetny, bo on w ogóle dotyczył tego, w jaki sposób grupa nadawała tytuły swoim pracom. I po prostu mega fajne to było. I miałem takie uczucie po skończeniu tego tekstu, że kurczę, no dobra, no cały czas muszę uśmiercić tego ojca, ale teraz będę to robił tak ze łzami w oczach, bo po prostu odkryłem jakieś tam kolejne mega świetne...
Zaraz, to czyli on ci pomógł w ten sposób, że dał ci fajny tekst, który jeszcze ci bardziej zachęcił?
Który mnie jeszcze bardziej zachęcił? No tak, chyba właśnie... Kurczę, czy jestem w stanie jakoś to wyjaśnić, ale wydaje mi się, że może chciał, żebym miał taki jeszcze większy kontakt z tą twórczością, żebym był bardziej świadomy tego, z czego ja rezygnuję i od czego ja odchodzę.
I udało ci się odejść jakąś, jakby, jak w końcu wykonałeś tą pracę? Odchodzenie od ojca, uśmiercenie.
Ale grzebiłem w przyszłości teraz. Ale no to było po prostu pokraczne, bo ja pamiętam, że mega kombinowałem po prostu. Malowałem takie rzeczy kompletnie różne i tak każdy z tych obrazów w tym czasie był kompletnie różny od siebie i niepodobny też do tego, co teraz tworzę. A robiłem sobie też jakieś takie zadanka, żeby, nie wiem, namalować najgorszy obraz, jak tylko mogę, żeby właśnie jakoś się tak zdystansować. Mam taki problem, kurczę, bo jednak dużo fajniej się to przeżywa po prostu i się wgrzebie w tej farbie, niż się o tym opowiada.
No ja jestem z tych, mam tą rolę, żeby właśnie męczyć tych malarzy. Bo wiesz, o malarstwie mam ostatnie poczucie, że z jednej strony jest go dużo, niby cały czas się mówi, ale nie tak, żeby to malarstwo rozumieć. Co się w zasadzie na tym płótnie dzieje? Ja przynajmniej zadaję sobie ostatnio często to pytanie. No dobrze, ale jeszcze chciałam cię podpytać, bo trochę powiedziałeś o tej policji, a jeszcze są te obrazy o granicy. I kogo one w zasadzie przedstawiają? Co się na tych obrazach dzieje? Jak opowiadasz o tej granicy?
Z granicą miałem mega wielki problem. Bardzo bałem się dotykać tego tematu, dlatego że bardzo bałem się, żeby nie zrobić jakichś nadużyć, żeby nie przestrzelić tego tematu, więc próbowałem najbardziej, jak tylko mogę, zbliżyć się do tych rejonów, które byłem w stanie liznąć przez moją życiową historię, czyli właśnie do przemocy służb mundurowych. Więc pokazuję na przykład taki obraz, gdzie jest taka kartka papieru i są tam podpisy zbierane. No i ten obraz nie bez powodu znalazł się na mojej wystawie i policyjnej, ale też na mojej wystawie granicznej, a to dlatego, że u mnie było tak, że oni chcieli, żebym podpisał jakiś protokół zatrzymania, w którym były powiedziane słowa, których kompletnie nie powiedziałam i nawet nie zwróciłam uwagi na to, że przecież ja nie powiedziałam tego, a to były takie zdania, które miały mnie jednoznacznie jakoś obciążać. No i oni wykorzystywali właśnie to, że tak się źle czułem bez tych lekarstw i mnie tak przetrzymywali do czasu, aż po prostu nie podpisałam tego dokumentu. No i jak słuchałam tych historii o granicy, no to strażnicy graniczni robili coś podobnego, że dawali tym osobom w drodze tak zwanym dokumenty do podpisania, które no i tam mówili, że to są takie dokumenty, które pozwolą im na pobyt w Polsce, ale były tylko po polsku i później właśnie podpisywali, przynosili im kopie przetłumaczone na angielski, na jeden z dialektów arabskich i tam okazywało się, że oni podpisali zgodę na deportację. Więc czasami właśnie słuchając tych historii właśnie o granicy, bardzo mocno mi się to po prostu jakoś rymowało z tym, co policja robi.
No dobrze, i jak czy jakby wiesz, ty policję przedstawiasz tak, czy te służby, tam na przykład jakiś jeden służbista gnije pod płotem. Jakby takie na jednym z obrazów, że to są takie znowuż jakieś potwory raczej niż ludzie, powiedzmy, nie wiem, silni, tacy, nie wiem, że tam biegnie na przykład z jakąś pałą, tylko już tacy w stanie trochę często rozkładu.
Tak, te obrazy, o których mówisz, one są częścią takiej serii, którą maluję. One są takimi dziełami inspirowanymi twórczością Masarela, gdzie on też przedstawiał po prostu tych żołnierzy, policjantów właśnie jako trupów. Jeżeli nie wiem, jaka była intencja samego Masarela. Ja po prostu zacząłem malować te służby mundurowe w formie właśnie takich trupów. Chyba właśnie z poczucia jakiejś mojej bezsilności, dlatego że po prostu i to moje zatrzymanie i fakt tego, że ludzie po prostu umierają na tej granicy. Z jednej strony mnie to przeraża, a z drugiej strony wzbudza gniew i totalnie nie mam co zrobić z tym gniewem. I te osoby w służbach mundurowych pozostają po prostu bezkarne. Po tej mojej sprawie z policją też żadnego funkcjonariusza nie spotkały żadne konsekwencje. I no mogę tylko właśnie w sposób właśnie takiego namalowania ich, właśnie w takiej pozycji właśnie takiej totalnej zgnębionej, a nawet takiej przegiętej, bo wręcz właśnie w takiej śmiertelnej sytuacji mogę ich tylko przedstawić. No i to jest po prostu jakaś moja próba jakiegoś zarządzania tym swoim gniewem i rozczarowaniem rzeczywistością.
Więc ci policjanci ponoszą konsekwencje na twoich obrazach, które nie ponoszą w rzeczywistości.
No niestety.
Taka wendeta trochę malarska.
No, taką miałem intencję, malując w ogóle tą historię i to z granicą i z policją, żeby właśnie w jakiś sposób przybliżyć tę historię. Może właśnie przez to, że ja jakoś wystawię te tragiczne historie na światło dzienne, to w ten sposób zrobię właśnie psikus z tym służbą, bo służby mundurowe, czy to na granicy, czy policja, to im przede wszystkim właśnie zależy na tym, żeby zakrywać te wszystkie nieprzyjemne sprawy. Żeby właśnie nie były na świetle dziennym, ponieważ jak jest światło dzienne, nie wiem, aparat, oko dziennikarza, czy oko adwokata, to wtedy nie ma tyle przemocy, ile się dzieje, kiedy zostaje się samemu z tymi służbami. No i wtedy to miałem trochę właśnie takiej wiary w to, że może to coś zmienić. No ale teraz tak nie mam. Teraz to chyba przede wszystkim takie rozczarowanie jest po prostu. Ale to, tak jak mówiliśmy w ogóle przed tym, jak się kamery załączyły, to mocno zależy od tego, którego dnia się mnie zapytał ten temat, bo czasami czuję, że ma to sens, ale akurat dzisiaj to jestem w dniu, w którym jestem rozczarowana i bez nadziei.
No ale ta ostatnia, jak sam wspomniałeś, ostatnia część to jest ta terapia. To może jednak tam się pojawia jakiś element nadziei w tym cyklu terapeutycznym. Nie wiem, czy to jest cały cykl, czy...
On się dopiero tworzy. Zaczątek jest, więc tam różnie kombinuję, bo tam jest taki obraz, gdzie na środku jest taka czerwona plama i w tej plamie jest taka postać i tutaj próbowałem jakoś przedstawić, jak działa ta nerwica, bo jak mam taki atak właśnie tej nerwicy, to jest takie dziwne, bo w tych momentach miałem po prostu dwa obrazy w jednym momencie. Jak przedstawić dwa obrazy w jednym momencie na jednym płótnie? No to się wydaje mega trudne, ale tak sobie właśnie wymyśliłem, że właśnie ta czerwona plama jakoś może to przybliży. Gdzieś tam usłyszałem po drodze, że Jung w ogóle tak symbolizował właśnie kolor czerwony, że to jest właśnie taki kolor tego właśnie nieświadomego, więc dlatego to czerwień się pojawiło. To czy nie, no w sumie nie dlatego. Ja wcześniej namalowałem właśnie czerwień, bo wydawało mi się to po prostu adekwatne do tego ataku, a później właśnie znalazłem to takie potwierdzenie u Junga, że on też tak robił. No i to jest taka jedna próba. Druga próba, no to jest taki mój obraz tam, gdzie jest jakaś taka postać, która siedzi na jakimś takim krześle, tam są wokół jakieś takie słoneczniki, ale to wszystko jest jakieś takie bardzo mocno zgliczowane i tam w ogóle, jak człowiek się przypatrzy, to tam w ogóle jest jakiś taki zaczątek jakiegoś takiego ludka, który jest tak strzepiony, nie wiem, tak z brzuchem, z klatką piersiową i tam wystaje. No i też próbowałem w ten sposób jakoś przedstawić krajobraz mojego życia psychicznego. No tutaj chciałem po prostu moją matkę namalować. To znaczy, jak bardzo po prostu siedzi w mojej psychice, także po prostu jestem totalnie jakoś zrośnięty z jej figurą. No i to była kolejna próba. No i mam jakąś taką najnowszą próbę, która pojawia się chociażby w takich, tam są takie dwie postacie, ale z lustrem, więc takie trzy ludziki są i jest dużo niebieskiego i to próbuję w ten sposób właśnie uchwycić tą obskurność, która pojawiła się w moim życiu przez alkoholizm w rodzinie. No i ten alkoholizm w rodzinie akurat był wprowadzony przez takie osoby, które też jednocześnie ciepło wprowadzały do mojego życia, więc ja mam jakąś taką dziwną relację z tą obskurnością, że jak patrzę właśnie, no nie wiem, na jakiś właśnie taki pierdolnik, nie wiem, nawet na jakąś taką stertę śmieci przez śmietniku, to mimo tego, że no estetycznie no to jest obskurne, nie jest to tak stworzone, żeby było przyjemne, to ja czuję po prostu autentycznie ciepło. I strasznie mnie to gryzie i teraz właśnie próbuję jakoś to eksplorować.
Ciekawe. Obskurność, która budzi ciepło. Wiesz co, mnie jeszcze to, co chciałam na pewno ciebie jakoś podrążyć i popytać, no to ten sposób malowania, ale także taki technologiczny, no bo doczytałam się, że ty porzuciłeś malarstwo olejne i teraz stosujesz coś takiego, co się nazywa akrylowy tusz. I pytanie do ciebie, jakie efekty daje ten akrylowy tusz, że się na niego zdecydowałeś? Jak się maluje akrylowym tuszem, bo ty tam chyba używasz też aerograf w tym swoim malarstwie. No i czemu tak?
To ja mam taki update, że w najnowszych obrazach trochę wróciłem do oleju. Tak, to co teraz...
Pędzel?
Tak, pędzel. Teraz łączę aerograf z olejem. No i patrzę, jak to wyjdzie, ale w ogóle to wejście w ten aerograf to był eksperyment właśnie w trakcie studiów. Właśnie w trakcie próby odejścia od tego malarstwa związanego z moim profesorem. Ten aerograf mi się podobał, dlatego że ja w oleju próbowałem osiągnąć podobny efekt, bo to, co daje właśnie aerograf, to taki efekt ala sprayowy, czyli w bardzo szybko można robić właśnie takie gładkie przejścia, bardzo szybko można robić laserunek, no i przez to, że to wszystko jest takie właśnie szybkie, to można dużo więcej tam jeszcze nadziubać na tym obrazie. No i to był powód, dla którego tym aerografem się zająłem. On też świetnie się nadaje właśnie do tego, żeby robić właśnie jakiś taki zgliczowany klimat, właśnie żeby to ten mat, który daje tusz akrylowy, też jest jakiś taki dziwny, bo patrzy się na ten obraz i on trochę przestaje być, nie wiem, ja tak mam czasami, że on wydaje się taki jakiś wklejony po prostu do pomieszczenia. Że właśnie jakiś taki gliczy w rzeczywistości, no to świetnie właśnie oddaje się aerografem.
Bo też często się zastanawiam, jak patrzę na różne prace malarskie, no, czy może nie to, że się zastanawiam zawsze, ale takim pytaniem, które można zadać, patrząc na malarstwo, to często jest na przykład, dlaczego to jest malarstwo, a nie na przykład grafika, wydruk. Dlaczego to nie jest dzieło wyprodukowane przez sztuczną inteligencję i wydrukowane? Jakbyś, dlaczego na przykład ty nie drukujesz? Mógłbyś na przykład, nie wiem, stworzyć swoją pracę w programie graficznym, drukarka i na przykład tysiące takich tanich prac, które można sobie łatwo kupić, a ty siedzisz i dłubiesz nad tym płótnem. Dlaczego to jest dla ciebie ważne, żeby to było malarstwo? Co ci malarstwo daje takiego, czego nie może ci dać grafika, drukarka, programy komputerowe?
Teraz doszedł nowy powód, dlaczego malarstwo nie dłubanie przy komputerze, bo adoptowałam dwa małe kociaki i one by wchodziły by mi na tablet i żaden obraz by nie powstał nigdy, bo to że koty by zaczęły po prostu malować, a nie.
To poważny argument, ale wiesz, twórczość zwierząt to jest także temat, który został zaabsorbowany w sztuce i mógłbyś nawet się chwalić, że wiecie, w tym procesie tworzenia tego obrazu, to także istoty nieludzkie biorą udział.
No to jest świetny pomysł w takim wypadku. Kurczę, no bo ja byłem na Wydziale Grafiki kiedyś i ja drukowałem te rzeczy. Ja byłem na specjalizacji grafika warsztatowa i ja się zajmowałem nawet z czymś takim, no może nie z drukarki, ale jak z, tak właśnie pomiędzy chyba taką drukarką, a jakimś takim namalowaniem ręcznie. I dlaczego mnie to malarstwo porwało? To jest takie pytanie, czy ty oczekujesz ode mnie jakiegoś takiego głębokiego, teoretycznego namysłu? Czy oczekujesz ode mnie takiego praktycznego wyjaśnienia, że po prostu jest łatwiej pracować aerografem niż na takim malutkim tableciku? Zastanawiam się, może mi podpowiesz, jaka jest intencja tego pytania.
Wiesz, jakakolwiek, no bo myślę, że można porzucić, że jakby, no jednak w malarstwie są te jakby środki ekspresji, których nie daje komputer, nie dają programy graficzne i można choćby na przykład dlatego się przerzucić albo po prostu trwać przy malarstwie. No ale jest dużo takich też artystów, którzy na przykład mieszają to. Coś sobie wydrukują, coś sobie domalują na tym płótnie, albo generalnie po prostu to drukują i później tylko robią taką bejcę. Czyli to się totalnie miesza i no ciekawi mnie, możesz na to może technologicznie, jeśli nie masz takiej głębokiej odpowiedzi, którą by trzeba było wygenerować. Jak stworzę jakąś bardzo poważną dyskusję o malarstwie, to wtedy cię uprzedzę, że to będzie bardzo poważne. Każdy będzie zaproszony artysta będzie musiał teoretyczny statement wygłosić wtedy.
No dobra. To dziękuję, że na szybko nie muszę tutaj montować jakiejś teorii, odwołując się do pięciu poważnych francuskich filozofów. Wiesz co? Kurczę, no jest mi po prostu łatwiej pracować na płótnie, jeżeli chcę tak dziubać, bo mi się zdarzało robić obrazki w pęcie na przykład, jak zanim stałem się pełnoetatowym malarzem i pracowałem na przykład w księgarni. Miałem wtedy mnóstwo godzin, które musiałem jakoś wykorzystać, a ilość kombinacji, w których można przedstawiać książki jest skończona. No i wtedy odpalałem Painta i wtedy rysowałem i mega dobrze się bawiłem. ale kurczę, no fajny jest ten handmade. No i jeżeli chcę być, chyba, wiesz co? Wydaje mi się, że jestem po prostu ofiarą warunków rynkowych. Najbardziej szczera odpowiedź, jaka będzie, to chyba przez to, że rynek mi po prostu dyktuje, że ta praca stworzona na płótnie, no to to jest coś, co autentycznie interesuje kolekcjonera i można do tego jeszcze wyciągnąć trochę więcej pieniążków niż za wydruk. Kurczę, ja bym przecież tyle rzeczy robił w życiu, gdyby nie kwestia finansowa. Pewnie więcej mi wziął tych kotków nawet moich kochanych niż malował obrazy. Taka jest prawda.
No, kotki mają bezdyskusyjnie świetną taką aurę terapeutyczną. Pogłaskanie kotka to endorfiny, które od razu wlatują ci do mózgu. One mruczą, one są słodkie. Więc całkowicie to rozumiem. No wiesz, jest to jakaś odpowiedź, myślę. Dlaczego nie grafika, tylko malarstwo? Nie chodzi mi tutaj tylko dlatego, że się sprzedaje, ale też, że jednak ci coś daje więcej jako artyście, to ręczne malowanie. Natomiast wiesz, ty też jesteś takim artystą, no innym malarzem, innym niż nasi różni malarze polscy, młodzi, nie młodzi, cool. Idziesz trochę swoją własną drogą. Jestem ciekawa, jak postrzegasz tą naszą scenę, a może nie tylko polską. Nie wiem, jak szeroko się tam interesujesz tym, co się dzieje w malarstwie, może też międzynarodowo. Czy coś ci w tym malarstwie przeszkadza, a może cię interesuje? Takiego, że myślisz, teraz w malarstwie to ciekawego się dzieje to i to.
To jest znowu pytanie takie, na które odpowiedź będę miał zależnie od dnia. No bo jeżeli jestem zgnębiony życiem i wykorzystałem wszystkie skrawki ciała moich kotów do miziania, jakie tylko mają i mi jakoś to nie pomogło, to wtedy właśnie lubię taką twórczość, która w ogóle nie jest bliska temu, co ja robię. Że w ogóle mi wtedy nie przeszkadzają obrazki, które są po prostu takie ładne. Ja tak miałem, jak wyszedłem właśnie jak wyszedłem z sądu na wolność po tym zatrzymaniu, to wtedy w ogóle nie byłem w stanie oglądać sztuki społecznie zaangażowanej, bo po prostu mnie to za bardzo przygniatało. I wtedy właśnie takie obrazki, które, no nie wiem, przynajmniej na pierwszy rzut oka nie wydają się o niczym takim istotnym, w sensie o takiej randze jakiejś takiej politycznej i tak dalej, wtedy mi dobrze wchodziło, po prostu wtedy odpoczywałem trochę tak jak z tymi gierkami, że po prostu mogłem się tak na chwilę wyzwolić. No ja wiem, że może to moje podejście może być takie redukcjonistyczne względem tego, jakie mogą być stać intencje za tymi obrazkami, takimi po prostu ładnymi. No ale tak mam. A innego dnia no to z kolei jestem wkurzony, że jak można się nie zajmować tylko istotnymi społecznie sprawami, że co to ma być, czy to nie jest jakieś naiwne podejście. Tutaj pewnie przydałby się jakiś taki akcent w postaci jakiegoś takiego mięsa rzuconego. Potrzebuję jeszcze paru sekund, żeby się zastanowić. Ale ja chyba mi jest trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że od dłuższego czasu faktycznie mniej tych obrazków oglądam, bo ja trochę właśnie żyję pod kamieniem i trochę mi się priorytety właśnie zmieniły. I to chyba też jest efekt tej terapii, dlatego że dużo więcej po prostu zależy mi na tym, żeby przebywać z moimi bliskimi. I już nie mam jakiegoś takiego patrzcie na sztukę. I to jest dziwne, w sensie to nie jest jakaś świadoma decyzja, tylko po prostu tak jakoś wyszło, więc trochę nie mam jakichś takich gorących opinii na temat malarstwa.
No ale masz, wiesz, gorące historie o swoim malarstwie, to jest coś. I tym chyba akcentem skończymy. Ja jeszcze raz zachęcę osoby słuchające, żeby zmierzyć się z tymi historiami, które przedstawia nam Adam Kozicki w Galerii Bielskiej. Macie na to czas do 24 sierpnia. Gorąco was do tego zachęcam. No bo jest to też, może historie są to niełatwe i kolega pyta o trudne sprawy, ale dajcie spokój, wakacje to ściema, trzeba się poumartwiać. Zresztą wakacje też idealny moment na melancholię, moim zdaniem, bo to już jest ten moment, kiedy świat jednak powoli zaczyna umierać, dusi się w tym skwarze i właśnie wtedy możemy się też trochę poumartwiać.
Smutek tropików.
Smutek tropików, dokładnie. Zapraszam Państwa do Bielska na smutek tropików. Adam, dziękuję Ci za rozmowę.
Ja również dziękuję i pozdrawiam.
Zapraszam za 2 tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazynszum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!